Dzień dobry, a Państwa gościem jest prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Czy jeżeli Bartoszowi Zmarzlikowi udałoby się, a jest blisko, nie zapraszamy na tak 13, zdobyć tytuł Mistrza Świata, to miasto nie powinno zorganizować, nie przygotowywać się do jakiejś fety na stadionie?
Jak no, na pewno już klub o tym myśli. My myślimy z swojej perspektywy zawsze naszych mistrzów, staramy się honorować różnego rodzaju nagrodami. No, dla nas będzie to, jeżeli, no właśnie nie zapraszajmy, ale trzymamy kciuki, powiedzmy tak, trzymamy kciuki i trzymamy się za portfele wszyscy. Fajnie by było, bo jest to nasz człowiek, chłopak, który naprawdę pokazuje, że można zrobić niesamowitą karierę determinacją, wielką, ciężką pracą. Trzymamy kciuki za Bartka.
Panie prezydencie, to prawda, że objeżdża pan rowerem inwestycje miejskie po pracy?
Tak, zdarza mi się. Z dwóch powodów rowerem. Po pierwsze, że ciężko jest samochodem objechać.
No właśnie. Jako kierowca... No
tak, tak, to trochę, ale dlatego też, że faktycznie, żeby objechać całe miasto, a tych inwestycji jest sporo, ciężko byłoby, nie wiem, pieszo przejść wszystkie, choć i tak się zdarza. To jest najlepsza forma w tej chwili poruszania się po mieście, najszybsza, bo tak naprawdę już robiłem z małżonką taki test z domu do pracy, rowerem szybciej się dojedzie niż samochodem.
A właśnie, nie miałem okazji na antenie pogratulować wszystkiego dobrego.
Dziękuję bardzo.
Tej uroczystości, a jest pan przesądny?
Nie, absolutnie.
Piątek 13, może lepiej dzisiaj tym rowerem nie...
Nie, absolutnie. To tak naprawdę to wiadomo, że i w drewnianym kościele cegła na głowę spadnie. Jak ma spaść, to spadnie.
Bo Sikorskiego, czyli ta centralna ulica w Gorzowie, to przyszły rok, no to kolejne tak. Przesunięcie. Czy tam będą kary dla tego przedsiębiorcy?
Tam jest wiele różnych spraw, tak naprawdę nakłada się. Oczywiście, że są sprawy, które są bezsprzeczne, wynikają jakby z tempa prac, ale wiele elementów jest takich, których nie dało się przewidzieć, choćby trwające bardzo długo sprawy archeologiczne. Pozdrawiamy serdecznie pana Stanisława Sienkowskiego, naszego naczelnego archeologa, ale trudno byłoby odmówić mu możliwości wejścia, to nawet nie moglibyśmy.
Niemniej jednak, tak jest prawo.
Tak jest prawo. Niemniej jednak, no to jest, trzeba sobie uzmysłowić to, że tak naprawdę nigdy w historii nie kopaliśmy w mieście, nie przebudowaliśmy ulicy Sikorskiego w takim zakresie, bo zawsze te wszystkie elementy były dodawane. To była droga, dodano kanalizację, dodano prąd i tak dalej. A my po raz pierwszy w historii robimy taką przebudowę.
Między innymi dlatego pana poprzednik, Tadeusz Jędrzejczak, no nie brał się za Sikorskiego, bo mówił, że wejście w tą ulicę
jest
trudne.
To jest bardzo trudne. Podobnie będzie na Chrobrego zaraz, jak wejdziemy, bo to jest też... historyczna ulica i też z wszystkimi obciążeniami z tym związanymi.
To może załóżcie od razu, że nie półtorej roku, tylko dwa, trzy lata.
Harmonogram dajemy tak, jak wynika z dokumentacji budowlanej. Natomiast to wszystko, co po drodze się wydarzy, no mieliśmy takie zdarzenie ostatnio właśnie w Parku Róż, gdzie okazało się, że są przewody. Nikt nie wiedział, czyje te przewody są, wysokiego napięcia. Chyba miesiąc dochodziliśmy, kto jest właścicielem tych przewodów. Oczywiście nie miasto, tylko okazało się chyba ostatecznie, że jednak to Enea jest właścicielem. Doszliśmy do...
Trzeba było przeciąć i czekać, kto się zgłosi.
Tak. I zostały przecięte, upaliły się nożyce. Dobrze, że nikomu nic się nie stało. W każdym razie, no był to duży problem, już jest zażegnany, więc powoli będziemy też z tych elementów takich, które blokują, wychodzić.
Zostawmy inwestycje. Chociaż nie, to też będzie o inwestycjach. 250 hektarów Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przejął na własność. Razem z miejskimi terenami to jest około 400 hektarów. Czy wiecie, co zrobić, żeby dobrze wykorzystać, bo Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, dyrektor Sebastian Pienkowski mówi, że wie, ale czy miasto wie, co zrobić, żeby nie zepsuć?
No przede wszystkim to na początku zawsze będę o tym mówił, powtarzał. Wielkie podziękowania dla pana Sebastiana Pienkowskiego, pani minister Rafalskiej i pana prezesa Krzysztofa Kielca, bo oni naprawdę byli zdeterminowani do tego, żeby to załatwić. To było, to może się wydawać, co to jest tam, dokonać zamiany terenu, ale to było naprawdę niemożliwe.
Nie, no ten montaż finansowy to jest bardzo ciekawe.
Tak, tak. Udało się dokonać zamiany i w tej chwili możemy dysponować, bo tu trzeba mieszkańcom wyjaśnić. Teren był tak naprawdę zawsze. siano tam rzepak i tyle można było z nim zrobić. Natomiast w tej chwili ten teren może być terenem i będzie terenem, jest terenem inwestycyjnym, będzie oferowany inwestorom. Oczywiście, że tak. Do tego dzisiaj rano już przed chwilą dosłownie miałem spotkanie z prezesem Krzysztofem Kielcem. Zastanawiamy się nad ten temat, jakich inwestorów tutaj sprowadzić. Do tego też będziemy, już się właściwie kontaktujemy z Polską Agencją Inwestycji i Handlu, która nadzoruje inwestycje strategiczne dla kraju. No i będziemy, nie ukrywam, że walczyć o taką inwestycję, bo chcielibyśmy, żeby był tu jeden potężny inwestor, nie wiem, na 100-150 hektarów, ale to jest tak potężna przestrzeń, która daje możliwości nieograniczone praktycznie. To, co się wydarzyło, to jest możliwość rozwoju Gorzowa na najbliższe, nie wiem, 50-100 lat tak naprawdę. To jest niebywałe i myślę, że tutaj oczywiście żyjącym się pomnikom nie stawia, ale te osoby, które o to walczyły, zasługują na to.
Czytał pan oświadczenie wykonawcy drogi na Gdańsk?
Tak, czytałem.
To panu uspokaja? Mieszkańcy, którzy protestują, przypomnę wszystkim słuchaczom, że w Gorzowie trwa od tygodnia właściwie codziennie. Mieszkańcy osiedla przy ulicy Walczaka blokują ulicę, bo protestują przeciwko wytwórni asfaltu, która ma stanąć niedaleko. Który to asfalt ma być wykorzystywany właśnie przy budowie wyjazdówki na
Gdańsk? Tak, ja doskonale rozumiem mieszkańców i myślę, że tutaj rozumiem też te protesty. My zastanawiamy się, co zrobić, żeby te uciążliwości były jak najmniejsze. Myślę, że będziemy też z inwestorem rozmawiać na temat tego, żeby, nie wiem, czy postawić jakieś ekrany, czy jeszcze w jakiś sposób zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom, bo nam na tym oczywiście bardzo zależy. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że kiedy DK22 była w przetargach, okazywało się, że ta inwestycja szła za ponad 100 milionów. Przetargi były chyba 105 milionów. Nie mogliśmy zejść z tej ceny. Tu firma założyła taki montaż finansowy, między innymi, że również postawi tą wytwórnie masy na miejscu. No i okazało się, że inwestycja, która ma 49 milionów dofinansowania, będzie zrealizowana za 70 milionów, czyli 30 milionów taniej. Dla nas jest to duża różnica i inaczej byśmy po prostu tej inwestycji nie zrealizowali. Stracilibyśmy 49 milionów dofinansowania i zrobimy wszystko, żeby mieszkańcom tej uciążliwości było jak najmniej, żeby ona będzie na pewno tylko w okresie czasowym, tylko na czas produkcji.
No tak napisał wykonawca.
Dokładnie.
Przedsiębiorstwo Budomex.
Dokładnie. Natomiast tylko trzeba pamiętać o jednej rzeczy, bo tutaj wydaje mi się, że no nie do końca może właściciel tych obiektów, który sprzedawał je, tak nie do końca uczciwie postąpił, bo tak naprawdę wokół jest teren przemysłowy, on był zawsze przemysłowy i będzie terenem przemysłowym. Tam były zakłady przemysłowe i to, że dzisiaj ta wytwórnia jest na, powiedzmy, na, nie wiem, 2 lata, bo tyle zakładamy, że będzie trwała budowa, ale później w tym miejscu powstaną po prostu zakłady przemysłowe. Dzisiaj te zakłady też inaczej wyglądają, bo choćby spójrzmy na elektrociepłownię, która do niedawna dymiła, miała potężne kominy, a dzisiaj jest elektrociepłownią gazową. I na pewno te zakłady już są mniej uciążliwe niż kiedyś.
Czyli właściciel terenu sprzedał część pod nieruchomości, w sensie bloki, i to był błąd.
Tak, no tak naprawdę w planie zagospodarowania przestrzennego ten teren przeznaczony jest pod przemysł i pod usługi. Budownictwo mieszkaniowe jest tylko funkcją towarzyszącą, ponieważ tam były, tam jest, nie wiem, 2-3 bloki, które były już dużo, dużo wcześniej postawione, to w planie zagospodarowania została ta funkcja jako funkcja dodatkowa nałożona. Deweloper to wykorzystał, że ta funkcja była i złożył taki wniosek, nie mogliśmy postąpić, inaczej nie mogliśmy. A w przypadku wytwórni masy, muszę jeszcze powiedzieć o tym, że tak naprawdę my wydajemy decyzję na tą wytwórnię po konsultacji i z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska i z sanepidem. Te instytucje wydały...
Ale prawo się zmieniło, pan dobrze wie, że teraz sąsiedzi jakby no nie mają takiej możliwości jak kiedyś.
Oczywiście, tylko że najistotniejsze jest to, że instytucje, które tak naprawdę...
Powinny dbać o tych ludzi.
I one dołożyły wszelkiej staranności do tego, żeby zapewnić to bezpieczeństwo. Na pewno będziemy jeszcze rozmawiać i będziemy starali się, żeby wykonawca tej wytwórni, mówię, czy założył jakieś ekrany, czy maksymalnie zminimalizował te uciążliwości.
Ostatnie pytanie. Czy miasto pomoże szpitalowi w budowie nowego budynku, do którego ma zostać przeniesiony oddział anestezjologii intensywnej terapii, także klinika hematologii i bank komórek macierzy.
Tak, oczywiście, że pomożemy. Czujemy się odpowiedzialni tak samo za mieszkańców. Mamy szpital, który wychodzi z potężnych trudności, bo pamiętamy, że 10 lat temu jeszcze było ogromne zadłużenie. Szpital był w strasznych tarapatach. Dzisiaj jest, można by delikatnie powiedzieć, na plusie i inwestuje w, naprawdę widać to po szpitalu, po każdym oddziale, że jest już zdecydowanie lepiej. To jest przepaść, to co się wydarzyło.
I my, a jak miasto również.
Przygotowujemy w tej chwili budżet, przedstawimy, myślę, że do połowy listopada radnym budżet. No to będą na pewno kwoty milionowe, ale dokładnie jakie to po tym, jak już cały budżet zbierzemy i wtedy określimy.
Dziękuję za rozmowę. Prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki był gościem Radia Zakłos.
Dziękuję bardzo.